Chciałbym czytać dzisiaj fragment Pisma Świętego, które jest zapisane w Starym Testamencie. Będę czytał z pierwszej księgi Samuelowej, z trzeciego rozdziału i niżej. Czytam fragment Pisma Świętego zapisany w pierwszej księdze Samuelowej w rozdziale trzecim. Będę czytał od 20 wiersza. Będę czytał w przekładzie Biblii Warszawskiej. I dowiedział się cały Izrael od Dan aż do Beerszeby, że Samuelowi zostało powierzone być prorokiem Pana. Pan zaś nadal ukazywał się w Sylo. Pan bowiem objawiał się w Sylo Samuelowi w swoim słowie. I dotarło słowo Samuela do całego Izraela. Wyruszył tedy Izrael na wojnę z Filistyńczykami i stanęli obozem koło Eben-Haezer. Filistyńczycy zaś założyli obóz pod Afek. Filistyńczycy ustawili się w szyku bojowym naprzeciw Izraela. A gdy walka rozgorzała, Izrael został pobity przez Filistyńczyków, którzy zabili na polu bitwy około 4000 mężów. A gdy lud przyszedł do obozu, rzekli starsi izraelscy: dlaczego Pan dopuścił dziś do naszej porażki od Filistyńczyków? Sprowadźmy z Sylo do siebie skrzynię przymierza pańskiego, niech wejdzie między nas i wybawi nas z ręki naszych nieprzyjaciół. Posłał więc lud do Sylo i sprowadzili stamtąd skrzynię przymierza Pana zastępów, siedzącego na tronie między cherubami. A obaj synowie Heliego, Hofni i Pinehas, towarzyszyli skrzyni przymierza Bożego. A gdy skrzynia przymierza pańskiego dotarła do obozu, cały Izrael podniósł ogromny krzyk, aż ziemia zadrżała. Gdy Filistyńczycy usłyszeli ten donośny krzyk, rzekli: cóż to za donośny krzyk w obozie Hebrajczyków? A gdy się dowiedzieli, że skrzynia pańska dotarła do obozu, przestraszyli się Filistyńczycy, gdyż mówiono: przybył ich Bóg do obozu. Rzekli więc: biada nam, gdyż czegoś takiego dotąd nie było. Biada nam, kto nas wyrwie z ręki tego potężnego Boga. To jest bowiem ten Bóg, który uderzył Egipcjan wszelką plagą na pustyni. Zbierzcie siły i okażcie się mężni, Filistyńczycy, abyście nie popadli w niewolę Hebrajczyków, jak oni w naszą. Okażcie się mężni i walczcie. A gdy Filistyńczycy natarli, Izrael został pobity. Wszyscy uciekli do swoich namiotów. Była to bardzo wielka klęska, gdyż z Izraela padło 30 tysięcy pieszych. Także skrzynia Boża została wzięta. Zginęli też obaj synowie Heliego, Hofni i Pinehas. A pewien Benjaminita wyrwał się z szyku bojowego i przybył tego samego dnia do Sylo, mając szaty rozdarte i kurz na głowie. Gdy tam dotarł, Heli właśnie siedział na krześle przy drodze, wypatrując, gdyż serce jego trwożyło się o skrzynię Bożą. A gdy ten mąż wszedł do miasta, aby oznajmić tę wieść, w całym mieście rozległ się krzyk. Heli usłyszał ten głośny krzyk i zapytał: cóż to za zgiełk? A mąż ten śpiesznie przybiegł i oznajmił Heliemu tę wieść. Heli miał wtedy 98 lat. Na oczach miał bielmo i nie mógł widzieć. I rzekł ten mąż do Heliego: przychodzę z pola walki, dzisiaj zbiegłem z placu boju, a on na to: co się stało, mój synu? A zwiastun odpowiadając rzekł: pierzchnął Izrael przed Filistyńczykami. Wielką też lud poniósł klęskę. Także obaj twoi synowie, Hofni i Pinehas, zginęli. A skrzynia Boża została wzięta. A gdy on wspomniał o skrzyni Bożej, Heli spadł z krzesła na wznak obok bramy. Złamał kark i umarł, gdyż był to mąż stary i ociężały. Przez 40 lat był sędzią w Izraelu. A synowa jego, żona Pinehasa, była brzemienna i krótko przed rozwiązaniem. Gdy usłyszała wieść o zdobyciu skrzyni Bożej i o zgonie swego teścia i męża, zległa i porodziła, gdyż zdjęły ją bóle porodowe. A gdy umierała, rzekły do niej kobiety, które obok niej stały. Nie bój się, gdyż urodziłaś syna. Lecz ona nic nie odpowiedziała i nie zwróciła na to uwagi. Nazwała natomiast dziecko Ikabod, mówiąc, odeszła chwała od Izraela z powodu zdobycia skrzyni Bożej i z powodu jej teścia i męża. Rzekła, odeszła chwała od Izraela, gdyż zdobyta została skrzynia Boża. Filistyńczycy zabrali skrzynię Bożą i zawieźli ją z Eben-Haezer do Aszdodu. Następnie zabrali Filistyńczycy skrzynię Bożą i wnieśli ją do świątyni Dagona i ustawili ją obok Dagona. Może do tego miejsca, dłuższy fragment Pisma Świętego ze Starego Testamentu. Gdybym miał przeczytać tylko jeden werset z całej tej historii, rozdział 4, werset 22, który mówi tak, odeszła chwała od Izraela, gdyż zdobyta została skrzynia Boża. Ja myślę, że ten werset obrazuje tragedię tej sytuacji. Ta historia, którą przeczytałem, zdarzyła się bardzo dawno temu, ponad 3000 lat, 3200 lat temu, tak dokładnie. I ktoś by mógł tak zapytać, czemu zajmujemy się takimi starymi historiami? Dzisiaj żyjemy w XXI wieku. Co nas to obchodzi, co działo się tam gdzieś kiedyś? Ale po pierwsze, ta historia jest zapisana w Piśmie Świętym. A Pismo Święte jest dla nas tym, które daje nam wzrost, które daje nam rozwój. Po drugie, apostoł Paweł, kiedy pisał do Tymoteusza w drugim liście, 3 rozdział i 16 werset, to mówi tak, całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy i do wychowywania w sprawiedliwości. I chciałbym dzisiaj na tą starą historię, bardzo starą historię, popatrzeć właśnie z tego punktu widzenia. Z tego punktu widzenia, co apostoł Paweł napisał do Tymoteusza. To, co dzisiaj chciałem mówić, to chciałem to tak zatytułować, jak szukać pomocy na Bożych zasadach. Jak szukać pomocy na Bożych zasadach. Ta historia pokazuje nam w jakiś sposób, że ludzie w tej historii szukali tej pomocy, ale na swoich tu zasadach, a nie na Bożych, co chciałbym zaraz tu pokazać. Tak jak wspomniałem, ta historia miała miejsce 3,5 tysiąca prawie lat temu, a więc bardzo dawno. Był to ten okres w historii Izraela, kiedy Izrael pod wodzą Jozuego zdobył już prawie całą tą ziemię kananejską, osiadł w różnych miejscach i potem, kiedy się sytuacja ustabilizowała, to można tak powiedzieć, że nastał taki nowy okres, Biblia go opisuje w Księdze Sędziów, taki okres przez prawie 300 lat, kiedy sędziowie zarządzali w Izraelu, kiedy sędziowie wykonywali swoje sądy w Izraelu. Jeszcze tu nie było takiej państwowości, bo nie było jeszcze króla, ale sędziowie byli tymi, którzy sprawowali te funkcje sądownicze. Tutaj żeśmy czytali w rozdziale 4, wierszu 18, o tym, że Heli przez 40 lat był sędzią w Izraelu. A więc to nam tu pokazuje, że to było w tym okresie sędziów. Mamy tu jeszcze więcej informacji, bo czytałem zaraz w wierszu 20, taki bardzo w trzecim rozdziale, w 20 wierszu, taki bardzo znamienny moment, że to był ten czas, kiedy cały Izrael, tak jak czytamy, od Dan, czyli od północy aż do Berszeby, czyli na południe, cały kraj, wszyscy ludzie się dowiedzieli, że Samuel jest prorokiem Pana. A więc to jest taka druga informacja odnośnie tamtego okresu. Kiedy popatrzymy dokładnie na miejsce, które tam było,
To ta historia się rozpoczyna w mieście, które się nazywało Sylo.
To było takie bardzo szczególna tu miejscowość, dlatego że w tej tu miejscowości Jozue, kiedy kończył swoją służbę, kiedy kończył podbój tamtych ziem, to Jozue zdecydował, że tam będzie przybytek Pana. Że w tym miejscu będzie to szczególne miasto, gdzie będą składane dary i ofiary. Tak więc to było takie centrum kultu Boga Jahwe w tamtym czasie. Tam był namiot zgromadzenia. Może ja bym go jeszcze tu pokazał, żebyśmy sobie to mogli przypomnieć mniej więcej, jak to wyglądało. To był taki teren, który był wygrodzony. Trochę słabo działa. I w środku był namiot. I ten namiot miał takie dwie przestrzenie. W dolnej części to było tak zwane miejsce święte, gdzie kapłani wchodzili dwa razy dziennie. Natomiast w górnej części było miejsce najświętsze. I to było to miejsce, gdzie była ta skrzynia przymierza, o której żeśmy czytali. Temu chciałem wskazać. To było jakby takie najbardziej święte miejsce, do którego kapłan miał wstęp w zasadzie tylko raz w roku, i aby tam złożyć krew i móc dokonywać przebłagania za lud. To było to najświętsze miejsce i w tym miejscu była właśnie ta skrzynia świadectwa albo skrzynia Boża. Ona w ten sposób tu wyglądała. Z góry miała takie dwa cheruby, miała drążki, przy pomocy których się to przenosiło, była cała pokryta złotem. Tak więc to było takie szczególne miejsce. I tak jak nam mówi druga księga Mojżeszowa, trzecia księga Mojżeszowa, piąta księga Mojżeszowa, to było to szczególne miejsce, tu gdzie było wieko tej skrzyni, gdzie Pan Bóg spotykał się z arcykapłanem i żeby tu wysłuchać jego próśb, które były raz w roku, o oczyszczenie narodu. Tak więc ta skrzynia świadectwa, czy skrzynia Boża, tak jak żeśmy czytali, ona była bardzo istotna z punktu widzenia całego narodu. Natomiast przeciętny Izraelita w zasadzie nigdy w życiu nie miał sposobności, żeby ją zobaczyć, dlatego że ona była w tym miejscu najświętszym i tylko arcykapłan raz w roku. Od momentu, kiedy był ten czas sędziów już, to ten namiot był w jednym miejscu, właśnie w Sylo, tam również, gdzie był ten prorok Samuel, tam przychodzili ludzie, aby składać ofiary Bogu. Te ofiary były spalane na takim ołtarzu, który był przed namiotem. I to, co żeśmy czytali w tej historii, było coś takiego znamiennego w wierszu czwartym, gdzieśmy czytali tak. A obaj synowie Heliego, Hofni i Pinehas, towarzyszyli skrzyni przymierza Bożego. Tych dwóch ludzi, Hofni i Pinehas, to byli ci kapłani, którzy zajmowali się, czy którzy mieli zajmować się obsługą tego całego przybytku. Ich zadaniem było składanie tych ofiar. Ich zadaniem było pomaganie ludziom w składaniu tych ofiar. Ich zadaniem było prowadzenie ludzi do Boga. I tu mamy pewien problem, bo kiedy czytamy pierwszą księgę Samuelową, rozdziały pierwszy, drugi i trzeci, to możemy zauważyć coś szczególnego, że ci kapłani to byli ludzie, którzy, tak jak wspomniałem, to byli ludzie, którzy mieli prowadzić innych do Boga. To byli tacy w dzisiejszym określeniu pośrednicy. My wiemy, że dzisiaj naszym jedynym pośrednikiem jest Pan Jezus Chrystus. W tamtych czasach dla zwykłego Izraelity pośrednikiem był kapłan. On był tym, który w jakiś sposób kontaktował się w imieniu tych ludzi z Bogiem. On był tym pośrednikiem do Boga. I oni, jako ci kapłani sprawujący swoją służbę, mieli właśnie spełniać takie zadanie. Gdybyśmy spojrzeli do drugiego rozdziału, do wiersza 12 i 13, to możemy zobaczyć coś szczególnego odnośnie życia tych kapłanów. Ci kapłani moglibyśmy ich tak nazwać w dzisiejszych czasach, to byli, czy mieli być takimi duchowymi przewodnikami. Tymi, którzy, tak jak wspomniałem, prowadzą ludzi do Boga. W rozdziale 2, wierszu 12 i 13 czytamy tak. Ale synowie Heliego, czyli ci dwaj, Hofni i Pinehas, którzy byli tymi kapłanami, tak czytamy w 12 wierszu, byli nikczemni i nie znali Pana. Nie trzymali się też prawa obowiązującego kapłanów i lud. A więc tutaj Pismo Święte określa tych, którzy mieli być sługami Boga, jako ludzi nikczemnych, jako ludzi, którzy nie znali Pana, jako ludzi, którzy nie trzymali się prawa obowiązującego kapłanów i lud. Potem w dalszej części czytamy, że kiedy ludzie składali ofiary, to oni wręcz podkradali im to, co ci składali. Nie przestrzegali prawa, ale to najlepsze mięso, które lud chciał złożyć w ofierze Bogu, to brali dla siebie. Oni się zachowywali bardzo, bardzo źle względem Boga. W 17 wierszu tego rozdziału drugiego czytamy tak. I bardzo wielki był grzech tych młodzieńców przed obliczem Pana. A więc Pismo Święte pokazuje nam, że ci kapłani, oni zaczęli się pogrążać w tych swoich grzechach, w tych swoich nikczemnościach i wręcz mamy tutaj tak napisane, że wielki był grzech tych młodzieńców, bo to byli jeszcze widocznie stosunkowo młodzi ludzie. W wierszu 22 tego rozdziału drugiego czytamy, że ich ojciec, dlatego że Heli, który był sędzią, także arcykapłanem, to był ich ojciec, że on się o tym wszystkim tu dowiedział i próbował ich strofować. On się dowiedział również o tym w wierszu 22, że ci jego synowie kapłani, 22 werset, część druga, a także o tym, że obcowali z niewiastami, które służyły u wejścia do namiotu zgromadzenia. A więc ci kapłani wręcz pogrążali się również w cudzołóstwie. Mamy tutaj cały szereg rzeczy, które ci kapłani zamiast robić, to nie robili, a robili tego, czego nie powinni robić. I ten ojciec ich strofował z tego powodu, ale oni nie przyjmowali tego do wiadomości. A więc ci duchowi przewodnicy ludu w tamtym czasie, to było w Sylo, bo cały czas jest mowa o tym miejscu, bo tam była ta świątynia. Ci duchowi przewodnicy no, nie sprawowali swojej funkcji tak, jakby mieli sprawować, natomiast robili bardzo złe rzeczy. Te rzeczy były publiczne, wszyscy to wiedzieli. I teraz spójrzmy, jaki był tego skutek. W tym drugim rozdziale, w 17 wierszu, teraz przeczytam część drugą tego wiersza, która brzmi tak. Pierwszą część już przeczytałem. I bardzo wielki był grzech tych młodzieńców przed obliczem Pana, gdyż ludzie lekceważyli składanie Panu ofiar. W związku z postawą tych duchowych przewodników, ludzie zaczęli lekceważyć składanie ofiar Panu. Ja bym poszedł nawet dalej. Ludzie zaczęli lekceważyć Boga. Lekceważyć Boga i Jego prawo, dlatego że widząc, co robili ci kapłani i nie widząc jakby kary, która miałaby na nich przyjść, oni, ci ludzie zaczęli to lekceważyć. I kiedy my czytamy całą tą historię, dalsze tu rozdziały, to możemy zauważyć, że wówczas ci ludzie również zaczęli zwracać się do innych bożków. Jak gdyby przestali mieć szacunek dla jedynego Boga Jahwe, a zaczęli się zwracać do innych bożków. Mało tego, zaczęli traktować instrumentalnie Boga. Dla nich ta skrzynia świadectwa była takim symbolem, takim no czymś, co mogłoby zastąpić tu żywego Boga, o czym zaraz powiem. Tak więc tak wyglądała mniej więcej ta religijna sytuacja, która była w tamtym czasie. To, co dotąd tu powiedziałem, to raczej były smutne wieści. To były wieści, które nie napawają optymizmem. Ale czytałem również w wierszu 20 i 21 tego trzeciego rozdziału, że w tej ciemności, w tym zletnieniu, bo myślę, że mógłbym tak to określić, Pan Bóg powołał sobie proroka Samuela. On sobie powołał kogoś nowego. Prorok Samuel, jego historia jest w zasadzie przez połowę pierwszej księgi. To był bardzo szczególny człowiek, którego Bóg zaczął tu używać. I w tej historii, którą żeśmy przeczytali, właśnie Pan Bóg zaczyna używać nowych ludzi. Pan Bóg zaczyna używać ludzi, którzy rzeczywiście chcą się poświęcić dla Jego służby. Którzy chcą być razem z Nim, którzy nie patrzą na chciwość, którzy nie patrzą na różne grzechy tego świata i nie nurzają się w nich. Pan Bóg wybrał tu Samuela i tak czytałem i dowiedział się cały Izrael od Dan aż do Berszeby, że Samuel jest prorokiem Pana. I czytamy dalej w wierszu 21. Pan zaś nadal ukazywał się w Sylo, czyli cały czas tu jesteśmy w tym miejscu i przemawiał do Samuela. A więc ta sytuacja była taka szczególna. Ja ją staram się tak może szerzej troszkę opisać, żebyśmy mogli zobaczyć, jak bardzo świat jest podobny 3000 lat temu i dzisiaj. Jak bardzo wiele analogii możemy znaleźć w Piśmie Świętym odnośnie dzisiejszych sytuacji, które były kiedyś. Czyli była taka sytuacja. Natomiast w rozdziale 4 wierszu 1, żeśmy czytali tak. Wyruszył wtedy Izrael na wojnę z Filistyńczykami, stanęli obozem koło Eben-Haezer, Filistyńczycy zaś założyli oboz pod Afek. Chcielibyśmy spojrzeć, tutaj było miejsce, gdzie przebywali Izraelici, jeszcze troszkę bardziej na północ i na południe. Natomiast na samym wybrzeżu Morza Śródziemnego był ten teren zamieszkały właśnie przez Filistynów. To był bardzo taki groźny naród. Kiedy czytamy Księgę Sędziów, możemy sobie przypomnieć taką bardzo sztandarową, znamienną postać. Samson to był człowiek, to był sędzia, który walczył z nimi. Kiedy czytamy później historię król Saul, król Dawid, każdy z nich musiał się zmierzyć z tym pogańskim tu narodem, który tak bardzo przeciwstawiał się Izraelowi, przeciwstawiał się Bogu. Tam było kilka takich ważnych miast. Ja tu tylko wspomnę może trzy, które są opisane. To jest Aszdod, Gat i Ekron. Było ich jeszcze więcej, ale te trzy są ważne dla tej historii, którą przeczytałem. I tak czytamy, że Izrael wyruszył na wojnę z Filistyńczykami. To nie była ich pierwsza wojna. To była jedna z wielu wojen, ale bardzo często, kiedy czytamy Księgę Sędziów, to raczej Izrael częściej przegrywał, jak wygrywał. I tym razem, tak czytamy w wierszu 2, że Filistyńczycy ustawili się w szyku bojowym naprzeciw Izraela, a gdy walka rozgorzała, Izrael został pobity przez Filistyńczyków, którzy zabili na polu bitwy około 4000 mężów. A więc tu była ta bitwa koło Eben-Haezer i w czasie pierwszej bitwy, tak czytamy, że zginęło 4000 wojowników izraelskich. A więc tą pierwszą rundę przegrali. I zwykle tak jest, gdy przegrywamy, gdy coś złego się dzieje, to zaczynamy się zastanawiać, dlaczego i co dalej. Spójrzmy na wiersz 3, który mówi tak, w wierszu 3 czytamy. A gdy lud przyszedł do obozu, czyli po walce, którą przegrał, rzekli starsi izraelscy, dlaczego Pan dopuścił dziś do naszej porażki od Filistyńczyków? Chciałbym się zatrzymać nad tym zdaniem. Dlaczego Pan dopuścił do naszej porażki z Filistyńczykami? Bardzo ważne pytanie, bardzo ważny temat, związany też z tym, co Jakub czytał, że Pan Bóg odpowiada tu na nasze modlitwy. Nie wiem, jak tam było, ale brzmiało to pytanie. Dlaczego Pan dopuścił do naszej przegrany? A więc mamy stąd co najmniej dwa wnioski. Pierwszy taki, że oni w dalszym ciągu jakoś wierzyli w tego Boga, którego tu nazywali Panem. I teraz pytają się, dlaczego Pan spowodował, czy dopuścił, żeśmy przegrali? Ja myślę, że to pytanie ma już kilka tysięcy lat I jest bardzo często zadawane również w dzisiejszych czasach przez każdego z nas, a w szczególności wtedy, kiedy mamy problem. Kiedy mamy problem, to bardzo często stawiamy to pytanie, dlaczego? Dlaczego Pan dopuścił dziś do naszej porażki? Gdybyśmy popatrzyli na naszą najnowszą historię, czyli ostatnie 2,5 roku, jakżeż często to pytanie się pojawiało na ustach nie tylko ludzi, którzy nie zaufali Bogu, ale również ludzi tu wierzących. Boże, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego Ty dopuściłeś do takich rzeczy? Jest nam bardzo łatwo stawiać to pytanie, ale teraz problem tu polega na tym, czy odpowiadamy, czy jak szukamy odpowiedzi na to pytanie, dlaczego? Bo oczywiście jest bardzo dobrze, kiedy my stawiamy sobie te pytania, kiedy my się pytamy, dlaczego Boże tak, a tak się dzieje. Ale istotnym jest, w jaki sposób szukamy odpowiedzi, w jaki sposób moglibyśmy znaleźć odpowiedź. I kiedy spojrzymy na to, jak tamci ludzie to robili, to jest to dla nas przykład, jak nie należy robić. W tym wierszu trzecim, żeśmy czytali, dlaczego Pan dopuścił dziś do naszej porażki od Filistyńczyków, i zaraz jest odpowiedź. Sprowadźmy, zróbmy coś. Oni zapomnieli o jednej bardzo podstawowej rzeczy, o której ja mówiłem przed chwilą. Od paru lat mieli już proroka Samuela. I cały Izrael od południa, od Berszeby aż po Dan wiedział o tym, że jest prorok, przez którego Pan mówi. I co oni mogli zrobić? Gdyby się zachowali w sposób właściwy, to mieliby się zwrócić do tego proroka, który z kolei byłby dla nich głosem Bożym. Bardzo ważna rzecz, gdybyśmy przeskoczyli na chwilkę w tej historii do rozdziału 7, dlatego że ta historia z tą skrzynią pańską ma kilka rozdziałów, to moglibyśmy zobaczyć, jaką Samuel dałby tym ludziom odpowiedź. Spójrzmy, 7, werset 3, który mówi tak. I rzekł Samuel do całego Izraela, mówiąc, jeśli chcecie z całego serca nawrócić się do Pana, usuńcie obcych bogów spośród siebie oraz Asztarty i zwróćcie wasze serce do Pana i służcie wyłącznie Jemu, a wybawi was z ręki Filistyńczyków. 20 lat później, 20 lat po tej historii, Izrael w końcu zwrócił się do Samuela z tym pytaniem, dlaczego i co mamy robić. Ale wtedy tak nie zrobił. Wtedy pominął tego proroka Pana, tego, do którego mógł się zwrócić, od którego mógł otrzymać odpowiedź. To dla nas też jest taką bardzo ważną wskazówką, gdzie my mamy zaczynać szukać odpowiedzi na nasze pytania. Jednak tak się nie stało i w tym wierszu trzecim żeśmy czytali, że po postawieniu tego pytania była od razu szybka odpowiedź. I spójrzmy, jak brzmiała odpowiedź. Sprowadźmy z Sylo do siebie skrzynię przymierza pańskiego, niech wejdzie między nas i wybawi nas z ręki naszych nieprzyjaciół. Czyli oni będąc tutaj w tym Eben Haezer stwierdzili tak, weźmy tą skrzynię przymierza, tą skrzynię Bożą, która jest w Sylo i przenieśmy ją na pole walki. Czyli weźmy tą skrzynię Bożą z tego miejsca najświętszego i przenieśmy ją tam do siebie na pole walki i wtedy Bóg będzie, spójrzmy no dokładnie jak to brzmi. Niech wejdzie między nas i wybawi nas z ręki naszych nieprzyjaciół. Bardzo, bardzo dziwna rzecz, bo oni mówią tak, niech ta skrzynia wejdzie między nas i niech nas wybawi od naszych nieprzyjaciół. Miejmy tą świadomość, że to jest ponad 3000 lat temu i dzisiaj też czasami mamy takie sytuacje. Ktoś rzucił takie hasło, taki pomysł i bez głębszego zastanowienia, bez zastanowienia się nad tym, że oni powinni wejrzeć w siebie, w swoje życie, to co robią, oni Wzięli to hasło i spójrzmy na wiersz czwarty. Rzucili pomysł i wiersz czwarty. Posłał więc lud do Sylo i sprowadzili stamtąd skrzynię przymierza Pana, zastępów siedzącego na tronie między cherubami, a obaj synowie Heliego, Hofni i Pinehas, towarzyszyli skrzyni przymierza Pańskiego. Tutaj ten werset nam mówi o tych dwóch tu cherubach. To tylko tak w gwoli przypomnienia, czyli było hasło i teraz ta skrzynia została sprowadzona do tego Eben-Haezer. I mało tego, w tym wierszu czwartym, żeśmy tak czytali, a obaj synowie Heliego, Hofni i Pinehas, towarzyszyli skrzyni przymierza Bożego. Wiemy z tego, co mówiłem wcześniej, że Hofni i Pinehas to byli kapłani, którzy, no powiem tak po ludzku, totalnie się skompromitowali. Dlatego, że ich grzech był wielki przed Bogiem, ich nikczemność była wielka przed Bogiem. Oni zostali praktycznie już przez Boga odrzuceni, ale teraz, kiedy szła ta skrzynia, to oni razem z tą skrzynią szli, no bo jak splendor, no to my. I spójrzmy na wiersz piąty. A gdy skrzynia przymierza Pańskiego dotarła do obozu, cały Izrael podniósł ogromny krzyk, aż ziemia zadrżała. Byśmy mieli troszkę wyobraźni, gdybyśmy sobie to spróbowali wyobrazić, jak to wyglądało. Skrzynia przymierza docierała do obozu. Spróbujmy sobie wyobrazić, my tu jesteśmy i tam przez tamte drzwi nagle wchodzą ci dwaj tu kapłani, przynajmniej czterech, i wnoszą tą skrzynię i my nagle wszyscy powstajemy i jest krzyk, jest no niesamowita wrzawa, bo jest skrzynia Boża wśród nas. Spójrzmy, jak bardzo łatwo można, nie patrząc na swoje życie, ulegać takim emocjom. Dzisiaj, 3000 lat później, też widzimy czasem takie sytuacje, że idzie jakiś przedmiot i ludzie padają przed nim i wydaje im się, tak się z tego cieszą, bo mówią, że Bóg jest pośród nas. Jak bardzo łatwo operować symbolami, jak bardzo łatwo jest mechanicznie zastępować prawdziwego, żywego Boga. Tamci ludzie też, oni w tych swoich emocjach zapominali o tym, kim są naprawdę, jakie jest ich życie, że to, co robią, to nie ma większego znaczenia. Ale tak czytamy w wierszu piątym, podnieśli taki krzyk, że aż ziemia zadrżała. A więc to musiał być potężny krzyk. Krzyk był tak wielki, że tu, gdzie oni byli, w tym Eben-Haezer, to parę tu kilometrów dalej, czyli w tym Afek, gdzie byli ci Filistyni, to oni to wszystko usłyszeli. Oni usłyszeli ten, tak jak czytamy w wierszu szóstym, gdy Filistyńczycy usłyszeli ten donośny krzyk. A więc to musiało być tak głośno, że oni to usłyszeli. No i teraz spójrzmy na reakcję Filistyńczyków, dlatego że ona jest no, bardzo ciekawa i ona może nam tak wiele przekazać. To, czym byśmy mogli być zdziwieni, to był lud, który tutaj mieszkał, który się sprowadził na to miejsce niezależnie od Izraela, ale to był lud, który znał historię. To był lud, który znał historię. W wierszu ósmym czytamy tak: to jest bowiem ten Bóg, który uderzył Egipcjan wszelką plagą na pustyni. To jest bardzo zaskakujące, ale Filistyńczycy znali historię Izraela. Oni słyszeli o tym dokładnie, że ileś lat wcześniej ten Bóg Izraela wyprowadził tych ludzi z Egiptu i że na sam Egipt sprowadził mnóstwo plag. A więc oni jakby znali historię działania tu Bożego. Ich błędem było to, że oni podobnie jak teraz Izraelici mieli to przekonanie, że ta skrzynia Boża, że to jest prawdziwy Bóg. Oni mieli takie przekonanie. Ich Bożek Dagon, o którym żeśmy też czytali, który był w ich świątyni, oni mieli przekonanie, że to jest rzeczywisty Bóg, który tam mieszka. A skojarzenie mieli takie, że ta skrzynia przymierza to jest Bóg. Spójrzmy, jak to mamy napisane. W wierszu szóstym tak czytamy. A gdy się dowiedzieli, że skrzynia pańska dotarła do obozu, przestraszyli się Filistyńczycy, gdyż mówiono, przybył ich Bóg do obozu.
A więc oni tą skrzynię Bożą identyfikowali z Bogiem. Znaczy to jest coś, co my mówimy dzisiaj, że to są bożki, to jest bałwochwalstwo. Ale tak to widzieli ci Filistyńczycy, no niestety tak też to widzieli wtedy ci Izraelici. I oni się tego wystraszyli. Dlaczego? Dlatego, że znali historię Izraela i wiedzieli, że Bóg Izraela wybawił ich w swoim czasie z tego Egiptu. Z przeszłości również zauważyli, że kiedy Izrael składał swoje ofiary Bogu, to było w miarę cicho. A nagle był taki ogromny krzyk, który ich zszokował, bo oni wcześniej tego tu nie słyszeli i nie widzieli. I to było dla nich takim szokiem i wyobrażali sobie, że rzeczywiście ten ich Bóg, Bóg Jahwe, jest z tymi ludźmi. I tak czytamy, że ogarnęło ich przerażenie. W wierszu 7 żeśmy tak czytali: biada nam, gdyż czegoś takiego dotąd nie było. Spójrzmy, że ci Filistyńczycy, to jest dla nas pewien obraz świata, oni tak powiedzieli, czegoś takiego jeszcze nie było. A więc oni się tego autentycznie wystraszyli. I w wierszu 8 znowu to powtórzyli: biada nam, kto nas wyrwie z ręki tego potężnego Boga. Te ich słowa były bardzo znamienne. My w dalszym ciągu po 3000 lat wierzymy, że nasz Bóg jest wszechpotężny, że nasz Bóg wszystko może. Tak samo jak w tamtym czasie. Ci przeciwnicy, Filistyńczycy, też mieli takie przekonanie i też się tego bali. Ale spójrzmy dalej. Wiersz 8. Kto nas wyrwie z ręki tego potężnego Boga? To jest bowiem ten Bóg, który uderzył Egipcjan wszelką plagą na pustyni. No i teraz jest ich reakcja w wierszu 9. Zbierzcie siły, okażcie się mężni, Filistyńczycy, abyście nie popadli w niewolę Hebrajczyków, jak oni w naszą. Okażcie się mężni i walczcie. Spójrzmy, że w tym ich strachu oni jednak podejmują decyzję walki. Oni mieli tą świadomość, że ilość żołnierzy w Izraelu się nie zwiększyła, że ilość broni w Izraelu się nie zwiększyła. Ale przyszła ta skrzynia Boża, którą oni utożsamiali z Bogiem i to ich tu wystraszyło. A jednak tak bardzo bali się przegranej, że postanowili walczyć. I kiedy oni to postanowili, w wierszu 10 tak czytamy, a gdy Filistyńczycy natarli, Izrael został pobity. Wszyscy uciekli do swoich namiotów. Była to bardzo wielka klęska, gdyż z Izraela padło 30 tysięcy pieszych. Także skrzynia Boża została wzięta, zginęli też obaj synowie Heliego, Hofni i Pinehas. Kiedy ta bitwa rozgorzała, to widzimy, że jej wynik był straszny dla Izraela. Za pierwszym razem padło 4 tysiące żołnierzy, a teraz za drugim razem padło 30 tysięcy żołnierzy, czyli ponad 7 razy więcej, a ci pozostali, którzy przeżyli, po prostu uciekli, tak jak czytamy, rozproszyli się. A więc to była totalna klęska. Również ci dwaj kapłani, Hofni i Pinehas, również zginęli. A co najgorsze, to skrzynia Boża została wzięta. Skrzynia Boża została wzięta. A więc totalna klęska, która teraz przyszła na Izrael. Totalna klęska, bo ja myślę, że można to tak nazwać. I w następnych wierszach od 12 niżej, aż do końca tego rozdziału, no możemy przeczytać, jak bardzo wielką tragedię zaczęli przeżywać Izraelici. Spójrzmy, ci kapłani dwaj, ci, którzy byli jakby odpowiedzialni za kontakty z Bogiem, zginęli. Skrzynia Boża to, mógłbym tak powiedzieć, najświętsza rzecz, która była w Izraelu, została wzięta do niewoli, a ludzie się rozproszyli. Jeden z tych, który uciekał, dotarł do miasta tam, gdzie był Heli, czyli dotarł tu z powrotem do tego miejsca, do Syla, i zaczął mówić o tym, co się stało. I kiedy on zaczął mówić o tym, co się stało, to w wierszu 13 czytamy tak. W całym mieście rozległ się krzyk. To nie był krzyk radości. To był krzyk rozpaczy. To był krzyk, że dzieje się z nami tak bardzo źle, że totalnie żeśmy przegrali. Sam kapłan Heli, który co prawda był,
w starszym wieku, bo miał 98 lat. Kiedy on to usłyszał, to żeśmy czytali, że spadł z krzesła i umarł, a jego synowa miała nagły poród i sama przy tym zmarła. I również ona tak powiedziała, odeszła chwała od Izraela. A więc w tym Sylo, w tym mieście, gdzie była ta skrzynia Boża, ludzie popadli w rozpacz, tym razem krzyczeli nie z radości, a z rozpaczy i tak mówili, odeszła chwała od Izraela, gdyż zdobyta została skrzynia Boża. Gdybyśmy sobie te dwie rzeczy tu zestawili, to możemy zauważyć coś dziwnego. Czegoś tu brakuje. Ci ludzie w dalszym ciągu nie zastanawiali się nad stanem swojego życia. Oni stwierdzali fakty i mówią, to Bóg od nas odszedł. Oni nie pokutowali, nie przyszli z powrotem do Boga, aby Go przepraszać, aby się uniżać, aby przywrócić społeczność. Oni po prostu narzekali. Krzyk i mówią, odeszła chwała od nas. Jeszcze jedna rzecz, to co przeczytałem w rozdziale 5, dla Filistyńczyków no to był ogromny sukces, bo ta skrzynia Boża, która była dla nich uobecnieniem Boga Jahwe, została przez nich zdobyta. Oni byli teraz zwycięzcami i oni tak sobie to wykombinowali, nasz Bóg, nasz Bożek, my byśmy tak powiedzieli, Dagon jest silniejszy od niego, bo go zwyciężył. W związku z tym wzięli tą skrzynię i przewieźli ją do Aszdodu, tak jak żeśmy tam czytali, i postawili ją w świątynce swojego Boga, Dagona, obok niego, żeby Dagon, ich Bożek, tu zobaczył, że ten Jahwe przegrał. Ja oczywiście dzisiaj nie mam na to czasu ani miejsca, żeby mówić całą tą historię, ale on był krótko w tej świątyni, dlatego że ten Bożek Dagon się przewrócił i się rozbił. Potem ją przewieźli do następnego miasta, do Gat. Tam również były wielkie trudności. Potem przewieźli do Ekronu, jeszcze do trzeciego miasta. I w każdym z tych miast ludzie zaczęli chorować na wrzody. I w końcu po 7 miesiącach doszli do tego, że ten Bóg jest dla nich zbyt groźny i odesłali tą skrzynię przymierza do Bet-Szemesz. Tak więc ona wróciła z powrotem do Izraela. Tak więc to jest no, historia, która jest taka smutna. I gdybym tu na tym skończył, to byłoby bardzo źle. Dlatego chciałbym teraz przejść na to, czego my możemy się 3000 lat później nauczyć z tej historii. Już wspomniałem przedtem, że 2 Tymoteusz 3,16 mówi o tym, że całe pismo przez Boga jest natchnione do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości. I spójrzmy na tą historię poprzez właśnie pryzmat tych czterech rzeczy. Pierwsza rzecz, wykrywanie błędów. Jakie błędy poczynili Izraelici? Bardzo ważne, chcielibyśmy się nad tym tu zastanowić. Po pierwsze, oni lekceważyli Boże prawo. Oczywiście ci kapłani ponoszą sporą winę, dlatego że to ich grzechy sprawiły, że ludzie zaczęli lekceważyć Boga, że zaczęli lekceważyć Boże prawo i tym samym Boga. Druga rzecz, w tych ludziach było brak takiej refleksji, takiego zastanowienia się, jak coś się dzieje, to dlaczego się dzieje. Chcieliby to tak jakby w taki mechaniczny, automatyczny sposób tu rozwiązać. No i wtedy właśnie dla nich to był taki sposób, a weźmy tą skrzynię Bożą, niech ona będzie wśród nas i niech ona za nas walczy, niech ona za nas zwycięża. To jest tak troszkę, dzisiaj raczej nikt z nas tutaj takich rzeczy by nie używał, ale czasami jest tak, że w taki mechaniczny sposób chcemy wziąć jakiś fragment Pisma Świętego i powtarzamy go x razy, myśląc, że jak ja go powiem 100 razy, to Pan Bóg musi mnie wysłuchać. Oni też mieli takie myśli. Ta skrzynia będzie wśród nas, to my na pewno wygramy, bo Bóg będzie wśród nas. Bez refleksji nad tym, dlaczego się tak stało, tylko spróbować takie no, mechaniczne tu rozwiązanie. To jest takie rozwiązanie bez ducha, bez takiego namaszczenia duchem.
mamy takie przekonanie, tak jak oni mieli, kiedyś to działało, to dzisiaj też to musi działać. Był taki moment, kiedy Jozue był pod Jerycho, to kapłani przez 7 dni nosili tą skrzynię Bożą wokół miasta. Przez 7 dni. I w ostatnim dniu, kiedy to nieśli, to mury miasta padły. To jest fakt, że Pan Bóg użył takiej sytuacji. Ale to nie znaczy, że można to mechanicznie powtarzać. Tak więc to był tu następny błąd i kolejny bardzo wielki błąd, który oni zrobili. Oni zapomnieli o tym, że Bóg dał im proroka. Jak my czasami tu zapominamy, że Bóg dał nam Ducha Świętego i Duch Święty oświeca nam słowo, żebyśmy go mogli czytać. A więc to było słowo, które pomaga nam wykrywać nasze błędy. Błędy w tamtym czasie, błędy i dzisiaj. Ale gdyby było tylko szukanie błędów, to byłoby za mało. Spójrzmy dalej, że tam jest napisane, że jest do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. I spójrzmy teraz na moment jeszcze na rozdział 7 w tej pierwszej księdze Samuelowej. Rozdział 7, wiersz 2. Tutaj mamy opisaną poprawę i to wychowywanie w sprawiedliwości. Rozdział 7, wiersz 2 mówi tak. Od tego dnia, gdy skrzynia Boża pozostawała w Kirjat Jearim, upłynęło sporo czasu, mianowicie 20 lat, cały zaś dom Izraela żałował i nawrócił się do Pana. A więc przyszła poprawa, przyszło wychowywanie sprawiedliwości. Cały dom Izraela żałował i nawrócił się do Pana. Ja to tak szybko przeczytałem, ale ten werset mówi nam coś takiego, że od tamtego czasu upłynęło 20 lat. Spójrzmy, jak bardzo długo ci Izraelici byli w takim zaślepieniu, w takim zatwardzeniu serca. Spójrzmy tu czasami na nasze życie. Jak czasami w naszym życiu długo jesteśmy zatwardziali, zanim zaczniemy żałować i nawrócić się do Pana. To muszą być dwie rzeczy. To jest mało tu żałować, tu narzekać, płakać czy krzyczeć. Należy nawrócić się do Pana. I to jest ta nauka, która płynie z tej historii i którą również przeżył właśnie Izrael. Druga rzecz, jeśli chodzi o tą naukę i jeśli chodzi o tą poprawę i to wychowywanie sprawiedliwości, to jest wiersz trzeci, który już przeczytałem. I rzekł Samuel do całego Izraela, mówiąc, jeśli chcecie z całego serca nawrócić się do Pana, usuńcie obcych bogów spośród siebie oraz Asztarty i zwróćcie wasze serce do Pana i służcie wyłącznie Jemu, a wybawi was z ręki Filistyńczyków. Gdyby oni posłuchali tego słowa 20 lat wcześniej, to by nie mieli przez 20 lat zmarnowanego życia. Ale ich serce było twarde. Ich serce było takie tępe na Boży głos. Oni nie chcieli zwrócić się do Samuela. Tak jak my czasami nie chcemy zwrócić się, prosząc, aby Duch Święty nas oświecał, ale szukamy jakichś innych, łatwiejszych tu rozwiązań. Samuel im powiedział, jaka jest droga. Usuńcie obcych bogów spośród siebie oraz Asztarty, zwróćcie wasze serca do Pana i służcie wyłącznie Jemu. A Pan was wybawi z ręki Izraelitów. A więc to była ta poprawa. To było to słuchanie głosu Bożego. Słuchanie głosu tu Samuela. W wierszu 4 czytamy tak. I usunęli synowie izraelscy Baalów i Asztarty i służyli wyłącznie Panu. Jeśli być może w twoim życiu jest jakiś problem, jest jakaś przeszkoda, to spróbuj iść tym tropem, jak szli ci ludzie. Oni się pytali, a Samuel im powiedział, usuńcie obcych bogów spośród siebie, Asztarty, zawróćcie swoje serce do Pana i służcie wyłącznie Jemu. A więc była poprawa, było to wychowywanie w sprawiedliwości, ale była też piękna nauka. Spójrzmy na jaką naukę oni wzięli i jak ona u nich tu zaczęła działać. Wiersz 7 tego 7 rozdziału mówi tak. Lecz gdy Filistyńczycy usłyszeli, że synowie izraelscy zgromadzili się w Mispie. Oci Filistyni, nasz przeciwnik diabeł, on bardzo pilnuje, abyśmy przypadkiem nie chcieli pokutować.
abyśmy przypadkiem nie chcieli zwrócić się do Boga, bo jak tylko to od razu przypuści szturm. I tak również było z tymi Filistynami. Jak tylko to usłyszeli, postanowili ich momentalnie zaatakować. I spójrzmy teraz, jakżeż inna była reakcja Izraelitów. Jak bardzo ona się różni od tej sprzed 20 lat. Wiersz 8. I rzekli synowie izraelscy do Samuela, nie przestań wołać za nami do Pana Boga naszego, aby nas wybawił z ręki Filistyńczyków. Zupełnie inna postawa. Odrzucili grzech, odrzucili bożki i teraz mówią: Samuelu, ty jesteś naszym prorokiem, tym, który za nas teraz będzie modlił się i wstawiał się do Pana. Ta nauka była bardzo mocna. Oni już teraz nie szukali tej skrzyni Bożej, bo wiedzieli, że nie tędy droga. Oni szukali Samuela, Bożego męża, który mógł im dać to rozwiązanie. I Samuel się modlił i Bóg się przyznał. W wierszu 10 czytamy potem, że kiedy Filistyńczycy natarli, to sam Pan Bóg się z nimi tu rozprawił. 10 wiersz. Filistyńczycy podeszli, aby wszcząć walkę z Izraelem. Pan zagrzmiał donośnie nad Filistyńczykami, wzbudził wśród nich popłoch i zostali pobici przez Izraela. Zupełnie inna sytuacja. A więc spójrzmy, jeśli oni zaczęli się zastanawiać nad swoimi tu błędami, jeśli zaczęli się poprawiać, zaczęli poddawać się temu wychowaniu tu Bożemu, wzięli tą naukę, odnieśli zwycięstwo. I to jest klucz, który jest dla mnie, klucz, który być może jest dla ciebie dzisiaj, jeśli masz tu problemy. Dzisiaj było czytane również z listu Jakuba, z pierwszego rozdziału, a potem z piątego rozdziału. Natomiast czwarty rozdział, wiersz 8 mówi tak. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. I to jest ta recepta, którą mógłbym dać sobie i nam wszystkim. Zbliżmy się do Boga, a zbliży się do nas. Nie szukajmy jakichś zastępczych rzeczy. Nie szukajmy tylko emocji. Nie szukajmy tylko jakichś symboli. Nie wyrywajmy wersety z kontekstu, które nam pasują. Ale szukajmy obecności Bożej. W pokucie przychodźmy do Niego, a On wtedy się odezwie. Wtedy On zbliży się do nas i to zwycięstwo stanie się naszym udziałem. Niech ta historia sprzed 3000 lat będzie wyzwaniem dla naszego życia w zwycięstwie. Oby Bóg nam dał to zwycięstwo. Amen.